Mówili, że to jest właściwie historia miłosna dwojga rozkapryszonych, pogubionych jakoś ludzi, spragnionych ciepła, ale właściwie mimo tej panicznej szybkości i tej łatwości, z jaką konsumują siebie nawzajem, jednak kończąca się porażką. Znaczy tym, że za tym kontaktem fizycznym nie nadąża, nie powiem, uczucie czy dusza, ale nawet sam język.
Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają.
Tadeusz Dąbrowski.
Bezbronna kreska.
Debiut powieściowy poety czytają
Julia Wyszeńska
i Dawid Ogrodnik.
Muzyka Piotr Pawlak oraz gościnnie Nina Nu, Michał Zygmunt i Paweł Gablik.
Fragment trzeci.
W okazałej kamienicy Fundacji Kościuszkowskiej, gdzieś między 5. Aleją a 60. ulicą, przywitała nas cała polonijna śmietanka. Pan prezes, pani Hania i spora grupka ludzi wyglądających mniej więcej tak, jak pan prezes i pani Hania. Ciasteczko, kaweczka, wineczko, ale to później. Teraz zapraszamy na pierwsze piętro. Megan została w swoim ciężkim płaszczu, chyba w obawie, że jakaś niechciana słowiańska łza wypłynie z jej oka, spadnie na pierś i przepali ją na wylot. Rozebrała się dopiero w połowie koncertu. To jest Karłowicz, taki dekadent, powinien ci się podobać. Szepnąłem jej do ucha, a ona odwzajemniła się spojrzeniem, w którym była słodka wyrozumiałość i cyniczna satysfakcja. Pewnie chcecie wiedzieć, czy czułem się trochę jak ojciec, który przyprowadził córkę na pierwszy koncert do filharmonii i bardziej niż na muzyce skupia się na jej reakcjach, dyskretnie śledzi jej dłonie, czy poruszają się mimowolnie pod presją emocji jej prawą nogę, która złożona na lewej jest taktometrem pulsu, miarodajnym wskaźnikiem zachwytu lub rozczarowania. To śmieszne, ale tak właśnie się czułem. Reakcje jej ciała były dla mnie czymś w rodzaju testu ojcostwa. Przez cały koncert Megan nawet nie drgnęła, nie licząc momentu, kiedy zsunęła z siebie płaszcz jak wylinkę. Miałem wrażenie, że oddycha skórą. Podczas bankietu na parterze była zagubiona. Przypominała przybysza z obcej galaktyki, który nie ma ani pokojowych, ani wrogich zamiarów, a jedyne, co łączy go z nowo poznanymi istotami, to umiejętność układania ust w taki sposób, by wyglądało to na szczery uśmiech. Po trzecim kieliszku ziemskiego wina, które jej organizm przyswajał bez zarzutu, widziałem już, że to ostatni akapit naszej krótkiej znajomości. I w tej właśnie chwili pojawił się Gary. Jak się bawicie? Niezła muzyka, naprawdę, nie spodziewałem się. Jakieś plany na dalszą część wieczoru? Zapytał i podając mi pęk kluczy, tak jakby karmił psa, dodał. Możesz się jeszcze gdzieś przejść, jeśli chcesz. Wrócisz do nas, kiedy ci będzie wygodnie, hm? Świetnie. Ojczulek pozwala mi wrócić później. Co za udupiająca sytuacja, pomyślałem. Ale jednocześnie doceniłem gest Garego. Nawet jeśli był tylko chorą sublimacją popędu. Megan była chyba zadowolona z obrotu sprawy, ale wolałem się upewnić. Masz jeszcze chwilkę? Moglibyśmy pójść się czegoś napić?
Wolę najpierw coś zjeść. Jestem potwornie głodna.
Szliśmy ponad pół godziny, lecz w okolicy nie było żadnych fast foodów. Zapomniałem, że jesteśmy w Upper East Side, gdzie o śmieciowym żarciu można tylko pomarzyć. Mijaliśmy dziesiątki posępnych kamienic z tysiącami szczęśliwych mężczyzn i kobiet w środku i wypielęgnowanych psów, a na parterze każdej z nich czuwał portier, dobroduszny jak konduktor kolejki wąskotorowej w wesołym miasteczku gdzieś na południu Włoch. Wreszcie z pomiędzy rusztowań wyłoniła się knajpka, włoska zresztą, o wdzięcznej nazwie Gioco. Kierownik sali zaproponował nam jedyny wolny stolik tuż przy oknie. Białe obrusy, świece, lekki jazz, jak gaz rozweselający, pogwar klienteli, ciche pobrzękiwanie sztućców i taniec kelnerów ulepionych z lizusostwa i asertywności w proporcji 3 do 1. Klimat jak z Woody'ego Allena. rzuciłem.
Nie znam Woody'ego Allena.
Odpowiedziała Megan z miną tak naiwną, że byłem skłonny jej uwierzyć. Otworzyłem menu, zacząłem czytać i...
Mój wzrok pogrążył się w czarnej toni jezioro, na dnie którego tkwiły zatopione cmentarze, kikuty drzew, wraki statków, topielcy z czaszkami zamieszkałymi przez węgorze, nienarodzone dzieci zaplątane w sieci, gdzie łososie ze szpinakiem na grzbiecie i komiksową chmurką przy pysku, a w każdej chmurce napis $100. Najtańsze danie kosztowało 70, ale za późno już było na teksty w rodzaju nie podoba mi się muzyka, poszukajmy czegoś bardziej wytwornego. W grę wchodziło tylko zamówienie sobie wody mineralnej, a jej co tam już chce, choć i ten plan miał wady. Nie rób obciachu, stary, powiedziałem do siebie i z trzaskiem zamknąłem menu. W tej sekundzie pojawił się kelner.
Czy już wybrałaś? Pytam, a serce wali mi jak młotek aukcyjny. Mam jedną straszną przypadłość. Lubię automaty do gry. Znam dokładnie mechanizm ich działania i wiem, że na dłuższą metę nie dają szans, bo to nie gra, a program, nie losowanie, lecz parodia przeznaczenia. Że wynik nie ma nic wspólnego z wirującymi na ekranie owocami, z prymitywnymi dźwiękami gwałcącymi zmysły. I chociaż pogodziłem się z faktem, że gram dla samych emocji, że płacę za napięcie, za ciekawość, za ból, to od czasu do czasu pojawia się we mnie typowa dla hazardzistów nadzieja, niezależnie od tego, czy ich hazard to gra na automatach, malarstwo, muzyka, literatura lub życie, nadzieja, że pewnego dnia maszyna im odda przynajmniej niewielką część tego, co przegrali przez lata. Ktoś powie, kup sobie maszynę, wstaw ją do domu, będziesz miał kupę zabawy i pewną wygraną każdego miesiąca. Ale będzie to rada człowieka niemądrego. Maszyna musi być przypadkowa, napotkana w sklepie spożywczym, hotelu albo na dworcu. Podniecające jest, że tylu próbowało, ale to właśnie ty zgarnąłeś ich kasę.
Mam ochotę na te rolatki jagnięce z brokułami, z sosem kurkowym i grillowanym ziemniaczanym pire.
Okej, no ja wezmę to samo. Coś do picia? Zapytał kelner. Mam doskonałe czerwone wino dopiero od dziś w ofercie. Megan przyzwalająco skinęła głową. A dla pana? Tak, też chętnie spróbuję. Odpowiedziałem z nerwowym pochrząkiwaniem. To teraz będziesz mówić o sobie, a ja będę słuchał. Zwróciłem się do Megan z pieszczotliwą apodyktycznością.
A co chciałbyś wiedzieć?
Odparła w taki sposób, że zacząłem się zastanawiać, czy chciałbym wiedzieć cokolwiek. Jakie było najbardziej szalone wydarzenie w twoim życiu?
Nie wiem.
Zamyśliła się, spuszczając wzrok, a zaraz potem jej źrenice zapaliły się od świec.
Spotkałam się z chłopakiem, to było parę lat temu, który studiował na wydziale sztuki w tej samej uczelni co ja, w Cornell. I w ciągu tygodnia stał się innym człowiekiem. Kompletnie zwariował. Zdawało mu się, że jest wielkim malarzem, że maluje na zamówienie milionerów. Przez wiele dni nie zmrużył oka, nie mył się, nie jadł, chlał whisky i machał te swoje bohomazy, które były jakimiś jego fantazjami na mój temat. Liczył się z moim zdaniem, dlatego bez przerwy pytał, co myślę o jego płótnach. Mówiłam, że ich nie czuję, że są pretensjonalne, wtórne. Pewnego dnia przyjechała jego matka, zaniepokojona faktem, że syn od miesiąca nie odbiera telefonu. Nikt nie otwierał, więc prowadziła policję. Michael leżał podobno na podłodze zakrwawiony i powyginany jak stara tubka po farbie. Czasami mam do siebie pretensje, że nie chwaliłam jego obrazów. Lecz byłoby to nieszczere, ja naprawdę ich nie czułam.
Potrzebowałem kilku chwil, żeby zmazać z twarzy zdziwienie. To się zdarzyło naprawdę? Spytałem z nadzwyczaj udaną obojętnością.
Pewnie, że nie, ale przyznaj, że zabrzmiało nieźle.
Zaśmiała się z pierwszym kęsem jagnięciny w ustach. Dopiero teraz dostrzegłem, jak się dla mnie zrobiła. Miała na sobie ascetyczną czarną bluzkę skrojoną w kwadrat, na szyi serduszko od Tiffany'ego, będące w istocie antyserduszkiem, kawałkiem metalu podobnym do blach, na jakie w dzieciństwie łowiłem szczupaki, a jej blady make-up gryzł się z czerwonym błyszczykiem jak Uma Thurman z Travoltą w scenach, których nie pokazano w filmie. Dziś już nie masz takich różowych powiek jak wczoraj w metrze, zauważyłem.
To nie jest komplement. Byłam niewyspana, do 6 rano siedziałam w studiu. Pojutrze nasz profesor przychodzi obejrzeć projekty. Nie mogę spać, jeżeli chcę zdążyć.
Przeciwnie, wyglądałaś uroczo. Jakbyś miała alergię na rzeczywistość. Opuściła i podniosła powieki jeszcze wolniej niż zwykle i zwęziła źrenicę na znak, że mi wybacza.
Nie pamiętam, kiedy ostatnio jadłam coś równie pysznego.
To jej wyznanie sprawiło mi radość. Czułem się jak uczestnik kulinarnego show, który usłyszał od ekspertki, że jego danie wygrywa. Przestałem nawet żałować tych pieniędzy. Tłumaczyłem sobie, że taka jest cena, jaką się płaci za możliwość przyglądania się jej, słuchania jej głosu, smakowania nowojorskiego snobizmu.
Tadeusz Dąbrowski.
Bezbronna kreska.
Czytają
Julia Wyszyńska
i Dawid Ogrodnik.
Książkę wydało Biuro Literackie.
Muzyka Piotr Pawlak oraz gościnnie Nina Nu, Michał Zygmunt i Paweł Gablik. Barbara Marcinik, polecam od poniedziałku do czwartku, około 20:50. Tylko dla dorosłych.